Pewnie słyszeliście o tym, że banki mają rekordowe zyski, więc banki, kapitaluchy, bogole. I będziemy się zastanawiać nad tym.
Tak, będziemy im zaglądać do kieszeni.
Się zastanawiać, skąd to się wszystko wzięło.
Tak jest.
Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer.
A ja Łukasz Komuda i kłaniam się nisko.
Jesteśmy Ekonomia i cała reszta. Dzisiaj odcinek bankowy.
Bankowy.
Odcinku, przybywaj! Rekordowe zyski.
Rekordowe zyski.
Poszło po internecie, poszło po socialach.
Tak, we wszystkich portalach była informacja, że udziałowcy bankowi, właściciele akcji banków zacierają łapki, no bo będą, cieszą się na nadchodzące wysokie dywidendy. Według Komisji Nadzoru Finansowego w grudniu ubiegłego roku odnotowano prawie 28 miliardów złotych zysków. To jest dla porównania prawie 3 razy więcej niż rok wcześniej i prawie 2 razy więcej niż do tej pory rekordowe wyniki z roku 2014. Mhm.
Skąd? Czy chcesz przedstawić jeszcze trend może?
Nie, porozmawiamy o tym, skąd się te zyski wzięły.
A później trend.
A potem trend.
Dobrze, tak, tak. No to dajesz. No to się znasz.
Trend jest ciekawszy.
Okej. Okay.
Więc chcę rozbieg do tego.
Dobrze, rozbiegaj się.
Więc skąd się te zyski wzięły? Przypomnę tylko, że mówimy o blisko 30 bankach komercyjnych, prawie 500 bankach spółdzielczych i 30 oddziałach banków międzynarodowych, takich, które mają swoją filię w naszym kraju. Po pierwsze, o 50 miliardów złotych wzrosły odsetki. No po prostu zmienne stopy procentowe, które wynikały z tego, że no, była inflacja i za tym poszły stopy NBP i wszystkie banki, które mają zmienne stopy procentowe, na tym miały okazję skorzystać. To doprowadziło do tego, że banki miały dodatkowe przychody właśnie w wysokości blisko 50 miliardów złotych, no ale musiały nas troszeczkę kusić lepszym oprocentowaniem i to oprocentowanie jednak spowodowało, że zapłaciły tylko 28 miliardów złotych więcej. No więc jakby ta różnica na samych odsetkach, to jest podstawowa działalność banku. Po pierwsze, płacą nam za to, że trzymamy pieniądze na lokatach, a po drugie, my im płacimy, jeżeli bierzemy kredyt. Więc 22 miliardy było różnicy między tymi odsetkami, które banki od nas pobierają w stosunku do tych,
cieli
które
nas,
nam
cieli
płacą.
Nas na odsetkach, ale już z tym oprocentowaniem wielka paszcza do odsetek, krótkie łapki do oprocentowania.
Tak, i coś jest na rzeczy, że jakby te oprocentowania lokat z dużo większym opóźnieniem tak, można było obserwować, jeśli chodzi o polski sektor bankowy. Na początku banki bardzo powściągliwie reagowały na to, natomiast no, zmienne stopy procentowe dość szybko dawały po kieszeniach kredytobiorcom.
Ja zresztą widziałem takie reklamy banków, w których kiedy inflacja tam sięgała tych 15 powyżej procent, banki się reklamowały, że na przykład mają 6% oprocentowania na lokatach, także różnica jakaś była.
No, także banki skorzystały na inflacji, krótko mówiąc, i trochę wydrenowały nas z gotówki, natomiast no, nie wszystko im się układało idealnie, ten rok mógł być jeszcze lepszy, bo mogło być jeszcze więcej niż 28 miliardów złotych zysku, dlatego że na przykład rosły koszty pracy i koszty pracy wzrosły blisko ponad 20%, to jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, 4 albo 5 miliardów złotych ekstra, które trzeba było zapłacić. Banki zapłaciły też większe podatki, 14 miliardów złotych, podczas gdy rok wcześniej prawie dwa razy mniej. Więc no mogło układ no, gwiazd mógł być jeszcze bardziej korzystny. Poczekaj, a mimo tych wszystkich czynników właśnie te zyski były rekordowe.
Ale to ja się na sektorze bankowym nie znam, ale to, no. Czy to nie jest tak, że zapłaciły większe podatki dlatego, że...
Że miały większe zyski. Tak, tak, tak. W dużym stopniu jedno z drugim jest jak najbardziej powiązane. No i teraz żeby porozmawiać o tym, czy te zyski są horrendalnie duże, czy może nie aż tak bardzo, to musimy popatrzeć na trendy. Więc jeżeli popatrzymy na lata 2011-2019, można powiedzieć w tych spokojnych, fajnych czasach, kiedy nie było jeszcze żadnych kryzysów, pandemii i innych wojen oraz wysokiej inflacji, to banki zarabiały między powiedzmy 11 a 16 miliardów złotych rocznie. Tak średnio około 14 miliardów, jakby tak wypośrodkować. Tak,
najniższy zysk w 2009 roku 8 miliardów. Trochę.
Tak, no, ale mówię o trendzie między 2011 a 2019.
Okej, dobrze.
Czyli od początku dekady. To byłoby około 14 miliardów rocznie, gdyby to uśrednić. Tymczasem w 2020 roku banki straciły straciły. To, ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek wcześniej było tak zły wynik, żeby było aż na minusie. Tak,
mamy tabelkę do sięgającą 2009 roku i to jest jedyna strata banków.
Tak. 6 miliardów zarobiły w roku 2021, blisko 11 miliardów zarobiły w 2022. Podaję tutaj wyniki na koniec grudnia każdego z tych podanych lat, żeby nie porównywać gruszek z jabłkami. Więc...
Tak, no i w 2023 mamy te prawie 28
8 miliardów, tak.
Serdecznie dziękujemy, jak zwykle, naszym patronom i patronkom. Dzięki Wam to wszystko się dzieje. W szczególności dziękujemy naszym najhojniejszym mecenasom, którymi są...
Marcelina Zawisza, Sabina Śliwka, Stary Komunista i firma Talk About. Serdeczne dzięki.
Bardzo, bardzo ciepłe słowa i myśli w Waszą stronę kierujemy. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, również tych najchłonniejszych, możecie wpłacić nam datek na Patronite. Jeżeli zdecydujecie się wesprzeć nas kwotą 20 zł lub większą, lądujecie na specjalnej grupce, gdzie jest mini ferment. Możecie nam również postawić wirtualną kawkę na Buy Coffee. Dziękujemy bardzo. Reszta programu teraz.
No więc gdybyśmy teraz zsumowali sobie te wyniki, jakie mieliśmy w latach 2020-2023, czyli te 4 lata, czyli ten stratny pierwszy rok, niskie zyski w 2021, średnie zyski powiedzmy w 2022, no i rekordowe w 2023, to średnia wyszłaby nieco ponad 11 miliardów. Okazałoby się, że w pewnym sensie banki odrobiły, można powiedzieć, te brakujące zyski, których im zabrakło w latach 2020-2022.
Tak wydaje się w takim razie, znaczy właściwie nie mamy przesłanek, żeby twierdzić, że tak na pewno będzie. Natomiast jeżeli mielibyśmy wróżyć z trendu, to prawdopodobnie w przyszłym roku, znaczy w tym roku, zyski będą niższe?
Mogą być podobne. Jest bardzo wiele czynników.
Wysokie stopy procentowe ciągle.
Cały czas są wysokie stopy procentowe. Na razie myślę, że nawet jeżeli będą spadać, to nie będą spadać szybko. Więc to jest jakby jeden czynnik. Nie wiem, jakie jest oprocentowanie lokat. Myślę, że to oprocentowanie lokat idzie teraz już w dół, dlatego że ono znowu podąża trochę za inflacją. Więc jakby ta przestrzeń do zarabiania dla banków wydaje mi się, że jest podobna. Natomiast musimy się przyjrzeć jeszcze przez moment i zastanowić, dlaczego banki tak traciły w ostatnich latach, znaczy z czego to się brało. No więc rok 2020 to wiadomo, rok pandemiczny. To w ogóle było takie tąpnięcie w całej gospodarce.
No ale to w takim razie jakby to rozbić na czynniki. Znaczy dobrze, spowolnienie gospodarcze. Tak. Ale w jaki sposób to się przekłada?
No na przykład nie bierzesz kredytu w banku, który jest oprocentowany, od którego byś zapłacił prowizję, bo nie wiesz, co się dzieje, bo jest pandemia, bo jest lockdown.
Jest ryzyko duże. Okej.
Jest zwiększenie ryzyka. Przy każdym zamieszaniu, przy każdym zwiększeniu ryzyka jakby trochę ustaje ta działalność, na której banki zarabiają, czyli pożyczanie pieniędzy od banków, tak? Więc to był jakby jeden podstawowy czynnik. Następny czynnik to była kwestia tego, że pojawiały się orzeczenia TSUE i przegrane sprawy bankowe w związku z kredytami frankowymi. I banki zaczęły tworzyć rezerwy, żeby uwzględnić to, że będą musiały wypłacać odszkodowania. Albo dochodząc do ugód z klientami, albo przegrywając sprawy w sądzie, jeżeli dojdzie sprawa do tego etapu.
Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyłeś, parę miesięcy temu zaczęły się pojawiać reklamy społeczne mówiące o tym, że skierowane do frankowiczów, żeby zawierały ugody, bo całe te procesy to są takie męczące i to Związek Banków Polskich chyba za tym stał.
No nie dziwię się, że Związek Banków Polskich, który reprezentuje interesy banków polskich.
Słuchajcie, dajcie spokój z tym.
Idźcie na ugody.
Idźcie na ugody, to łatwe będzie, a to będziecie chodzić po tych sądach, a po co? Jeszcze wygracie.
No więc krótko mówiąc tak, banki musiały, po pierwsze dostały dlatego, że był kryzys pandemiczny, po drugie dostały dlatego, że musiały tworzyć rezerwy, dlatego że przegrywały sprawy i musiały wchodzić w ugody, więc kredyty frankowe odbiły im się czkawką. Po trzecie, w 2022 roku musiały zacząć tworzyć rezerwy na poczet wakacji kredytowych. Mhm. Wtedy się pojawiło właśnie ta, że ta inflacja idzie w górę i rząd wymyślił wakacje kredytowe, że klienci banków, którzy mają kredyty hipoteczne, mogą się zgłosić do banku i jakieś jednej, dwóch, czy trzech, czy czterech rat nie zapłacić. Co oczywiście oznaczało, że ten kredyt trzeba będzie spłacić dłużej, ewentualnie, że rata oprocentowania może wzrosnąć, w zależności jak banki dogadywały się z klientami, jak to było uporządkowane. Ale faktem jest, że jeżeli ktoś nie zapłacił raty w danym miesiącu, to jest pieniądz, który nie spłynął do banku. Mhm. Więc to jest w pewnym sensie strata dla tego banku. Więc banki musiały tworzyć rezerwy właśnie ze względu na te trzy okoliczności i to wszystko się tak ładnie nałożyło i właśnie dlatego mieliśmy te jakby takie gorsze lata 2020-2022. W 2023 została jeszcze resztka rezerw na wakacje kredytowe, bo jeszcze 2 miliardy złotych rezerw zostały stworzone w porównaniu do 13 miliardów, które trzeba było stworzyć rok wcześniej, ale no nie, można powiedzieć, już rezerwy na kredyty frankowe już były potworzone. Koniunktura gospodarcza no nie jest rewelacyjna, ale nie jest tragiczna, nie mamy też lockdownu, żadnego innego nowego zamieszania, w związku z tym wydaje mi się, że przyszłość jest raczej w różowych barwach.
Ale czekaj, dla kogo?
Bankami. Przed bankami oczywiście, okay. Przed bankami, dla klientów niekoniecznie.
Dla klientów w tej układance nigdy nie jest jakoś szczególnie
różowa. Nigdy. No, rzecz, o której, ciekawie, o której jeszcze chciałbym powiedzieć na koniec, to są właściwie dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest kwestia tego, że rezerwy, które banki zakładają, one przewidują to, że pewne pieniądze do banków nie wpłyną zwykle ze spłacanych rat kredytowych. Tak? Na przykład, bo są wakacje kredytowe, to pieniądze nie wpłyną. Wprawdzie no, kredyt nie jest zagrożony, nie dzieje się nic złego, ale pieniądze nie wpłynęły, a bank musi mieć te pieniądze, dlatego że musi za chwilę nam wypłacić odsetki za nasze lokaty, więc jakby tam, żeby zachować tą płynność, musi tworzyć rezerwy. I teoretycznie można było patrzeć na te rezerwy, że one nie są stratą. Znaczy bank pomniejsza swoje zyski, tworząc taką rezerwę, ale one niekoniecznie muszą się zamienić na stratę. Mogą, ale nie muszą. Natomiast to, co się wydarzyło bardzo ciekawego z tymi wakacjami kredytowymi, to jest to, że ci klienci, którzy mieli kredyty hipoteczne, skorzystali z wakacji kredytowych i przez to, że nie musieli spłacać tych kredytów, mieli nadwyżkę gotówki i mogli nadpłacić swoje kredyty, w rezultacie pomniejszyć jakby tą kwotę, którą można powiedzieć pożyczają od banku i zmniejszyć swoje przyszłe raty kredytowe. Czyli krótko mówiąc, to się jednak odbiło negatywnie na bankach w ten sposób, że ludzie mieli mniejsze kredyty do spłacania dzięki temu, że te wakacje kredytowe się pojawiły. Stało się to kosztem banku.
Mamy nadzieję, że spora część z Was udało się zyskać w ten sposób. Chyba.
Skorzystać w każdym razie czy inny sposób z wakacji kredytowych.
Tyle o bankach. Skomplikowane to było. Wiele się dowiedziałem. Niewiele z tego zapamiętam. Dziękujemy Wam. Pozdrawiamy. Zapraszamy na nasze sociale. Trzymajcie się.
Do zobaczenia i do usłyszenia.